Nic nie zakłócało spokoju generała. Panie generale, dyrekcja hotelu prosi o możliwość przysłania hydraulika. Podobno w łazience zepsuł się prysznic. Przerwał jego rozważania porucznik będący szefem ochrony. Tak, rzeczywiście. Porucznik powiadomił ochroniarzy w holu, że wkrótce przyjedzie z dołu hydraulik. Przy windzie zapaliło się światełko sygnalizujące, że za moment ktoś wysiądzie na 14 piętrze. Spadochroniarze zajęli swoje pozycje. Drzwi rozsunęły się i z kabiny buchnął gryzący dym. Ochroniarz stojący najbliżej windy zakrył rękami twarz. Drugi, krztusząc się, padł na kolana. Z windy wybiegło dwóch ludzi w maskach i z pistoletami w dłoniach. Strzały brzmiały cicho i żuło nie usłyszał ich. Pierwszy pocisk dosięgnął strażnika z pistoletem maszynowym, zanim zdążył on nacisnąć spust. Drugi trafił w głowę klęczącego, a trzeci rozpłatał szyję strażnika, który usiłował wyciągnąć broń z zapaska spodni. Tuż potem dwaj napastnicy rozbili drzwi do pokoju żłoda i wpadli do środka. Dowódca ochrony, widząc uzbrojonych ludzi w maskach, podniósł ręce do góry. Po chwili machinalnie zrobił to i żuło. Generale, jest pan aresztowany. Proszę nie stawiać oporu, gdyż będziemy musieli pana zastrzelić, powiedział pierwszy z napastników, który zerwał maskę z twarzy. Kilka tygodni później w algierskiej kryjówce generała Salana zjawił się pułkownik Godard. Sądzę, że nasz plan się powiedzie. Gość mówił o kontaktach z arabskim ugrupowaniem ruchu nacjonalistów algierskich MNA. Są zainteresowani współpracą, ale na razie powstrzymują się od wszelkiej deklaracji. Godard zrelacjonował spotkanie z przedstawicielami partii, wprawiając Salana w dobry humor. Ostatnie porażki, wśród których najpoważniejszą było aresztowanie generała Żłoda, zachwiały potęgą OAS i zmusiły ją do defensywy. W kierownictwie organizacji dawało się słyszeć, że Algieria jest stracona i trzeba przenieść bazy do Europy. Plan pułkownika Arguda przewidywał kontynuowanie walki w Belgii, Niemczech i Hiszpanii. Salon zdecydowanie odrzucał takie rozwiązanie. Nie mógł pogodzić się z myślą o opuszczeniu Algierii. Dlatego szukał sojusznika w ugrupowaniach działających w tym kraju. Chęć MNA do współpracy stanowiła dobry prognostyk. Zgodziłem się na spotkanie pana z wysłannikiem MNA 20 kwietnia o godzinie 11. Mówił dalej pułkownik Godard. Odbędzie się w pustej o tej porze restauracji. O wyznaczonej porze generał otworzył drzwi lokalu. Trudno go było poznać. Nosił długie, uczarnione włosy i zapuścił wąsy, które również starannie farbował. W sali panował półmrok, ale w głębi generał dostrzegł siedzącego mężczyznę. Skierował się w jego stronę. Tamten podniósł się i wyciągnął rękę. — Witam pana, generale Salon. Jest pan aresztowany i proszę nie stawiać oporu. Na nic się zda. Generał odwrócił się gwałtownie w stronę drzwi, gdzie pozostał jego strażnik, ale ten stał z rękami podniesionymi do góry, trzymany na muszce przez dwóch mężczyzn. Organizacja Ruchu Nacjonalistów Algierskich już od chwili powstania była pod kontrolą francuskiej policji. Ostatnie strzały. Pułkownik lotnictwa Jean-Marie Bastien Thierry przeszedł przez podwórze między czynszowymi kamienicami i zbiegł schodami do sutereny. Nie lubił tej meliny, ale wydawała się najbezpieczniejsza ze wszystkich, jakie pozostały po ostatnich nalotach policji, gdy OAS straciła wiele broni. Zapukał w umówiony sposób do drzwi, które po chwili otworzyły się. Wewnątrz stał jego podkomendny Vatin ze Stirlingiem wycelowanym w przybysza. — Odłóż to. Stajesz się nerwowy. Bastien Thierry odsunął palcem lufę pistoletu. Na niewiele by ci się zdał, gdyby to barbuzzi zastukali do drzwi. Wszyscy są? Rozejrzał się po zatłoczonym pomieszczeniu, które służyło za punkt kontaktowy i arsenał. Pomruk potwierdził, że 12 zamachowców jest w komplecie. Pułkownik przetarł szmatką tablicę i zaczął kredą kreślić plan sytuacyjny. Uważał, że w konspiracji nie wolno posługiwać się papierem, gdyż nawet spalony zachowuje ślady. W razie niespodziewanego ataku sił bezpieczeństwa wystarczyło przejechać dłonią po kredowych rysunkach, aby nie pozostał najmniejszy ślad. Po raz ostatni omówimy przebieg akcji, a potem podam termin i miejsce. Od tego momentu nikomu nie będzie wolno opuścić tego pomieszczenia. Pułkowniku, przerwał mu Vatin, nowe rozkazy, przywiozłem nowy rozkaz. Jaki rozkaz? Bastien Thierry był wyraźnie zniecierpliwiony, uważając, że dowództwo OAS wymyśliło coś nieistotnego dla sprawy. Prezydent ma być uprowadzony, a nie zabity. Co takiego? Pułkownik zdawał się nie rozumieć rozkazu przekazywanego przez łącznika między grupą a dowództwem OAS. De Gaulle ma zostać uprowadzony, aby można go było postawić przed sądem. To jest rozkaz, powtórzył dobitnie Vatin. Bastien Thierry milczał przez chwilę. To była jedna z największych bzdur, jakie usłyszał w swojej karierze oficerskiej. Jak zmusić do zatrzymania kolumnę samochodów mknących z dużą prędkością? Była jedna szansa na 1000, że kierowca prezydenckiego samochodu, widząc strzelających ludzi, zahamuje i będzie się starał zawrócić, a wówczas zarysuje się możliwość wyciągnięcia de Gaulle'a. Dobrze, powiedział po chwili namysłu. Zachowujemy dotychczasowe ustawienie. W czterech parach stajecie po obydwu stronach drogi. Tu Prévost i Vatin z pistoletami maszynowymi. Tu Comte i Magade z pistoletami maszynowymi. A w tym miejscu Bertin i Nodin z karabinem maszynowym. Pułkownik rysował na planie pozycję strzelców. Strzelacie przed samochody lub w powietrze. W razie zatrzymania się samochodów z ochroną i próby ostrzelania nas, odpowiecie ogniem. Martin i Sari pozostają w furgonetkach. Gdy wyciągniemy de Gaulle'a z samochodu, podjedzie furgonetka Martona. Gdyby miał kłopoty, wówczas podjeżdża Sari. Ładujemy prezydenta i samochód na pełnym gazie odjeżdża w stronę Paryża. Pozostali zajmują miejsca w trzech samochodach i jadą za furgonetką, aby powstrzymać ewentualny pościg lokalnej policji. Czy są pytania? 22 sierpnia 1962 roku 9 zamachowców uzbrojonych w pistolety maszynowe Stirling, Schmeisser i karabiny maszynowe Vickers Berthier zajęło miejsca po obydwu stronach Avenue de la Libération w Petit Clamart. Późnym wieczorem miał tamtędy jechać samochód prezydenta kierujący się na lotnisko Villa Coublay, skąd de Gaulle odlatywał do swej posiadłości. Około 21.30 zamachowcy wysiedli z samochodów zaparkowanych w bocznych ulicach. O 21.45 dwa czarne Citroeny ochrony pojawiły się w perspektywie ulicy. Jeden z zamachowców zapalił papierosa. Płomień zapalniczki, wyraźnie odbijający się na jego twarzy, był sygnałem do rozpoczęcia akcji. Spiskowcy przysunęli się do krawężnika i rozpięli płaszcze, pod którymi chowali broń. Gdy minął ich pierwszy samochód ochrony, zaczęli strzelać w powietrze i bruk przed samochodem de Gaulle'a. Kierowca prezydenta wielokrotnie trenował taką sytuację podczas szkolenia. Było tylko jedno wyjście – nacisnąć gaz i za wszelką cenę uciekać z miejsca zamachu. Dokładnie tak samo zachowali się kierowcy samochodów ochrony. Nie mogli zwalniać ani zatrzymywać się, gdyż zablokowaliby drogę ucieczki osobie, którą mieli ratować. Strzelanina trwała 17 sekund. Zamachowcy uświadomili sobie nagle, że cel umknął im spod luf. Nie oczekiwali na rozkaz odwrotu. Szybko wsiedli do samochodów i ruszyli w stronę Paryża. Kilka dni później pułkownik Bastien Thierry został aresztowany. Wiedziałem, że to jest zasadzka. Nie na de Gaulle'a, ale na nas, powiedział swemu obrońcy. Dlaczego więc pan wpadł w tę zasadzkę?
Jestem żołnierzem. Otrzymałem rozkaz i musiałem go wykonać, bez względu na własną ocenę tego rozkazu. Teraz wiem, że zamach był potrzebny de Gaulle'owi, a nie Oas. Prezydent, który cało uchodzi spod luf zamachowców, zawsze zyskuje poparcie społeczeństwa. To już nie pierwszy raz. Mam nadzieję, że uwzględni moje zasługi dla niego, gdy wystąpi pan o skorzystanie z prawa łaski.
Nie uwzględnił. Pułkownik Jean-Marie Bastien-Thiry został skazany na śmierć i rozstrzelany.
Oas schodziła ze sceny politycznej. Nowa organizacja Krajowa Rada Ruchu Oporu, CNR, miała kontynuować terror i przejąć władzę we Francji. Jej szef, były premier Georges Bidault, 22 lutego 1963 roku powiedział w wywiadzie dla prasy amerykańskiej: gdy de Gaulle zniknie, władza przejdzie w nasze ręce. Pierwsi zaczęliśmy z nim walkę i CNR będzie jedyną zorganizowaną siłą. Wrócimy do Francji i zluzujemy de Gaulle'a.
4 dni później wojskowy szef CNR, pułkownik Argou, wyszedł z mieszkania na drugim piętrze w centrum Monachium. Śpieszył się na spotkanie i nie zwrócił uwagi na 3 ludzi mozolnie wspinających się po schodach z długim rulonem dywanu. — Przepraszam pana — odezwał się jeden z tragarzy — mieszkanie pana Knappa to na drugim czy na 3 piętrze?
Knapp był sąsiadem Arguda, więc ten bez chwili zastanowienia udzielił informacji. Nagle zastanowiło go, że ludzie ci taszczą ciężki dywan po schodach, zamiast wpakować go do towarowej windy.
Pułkowniku przytomnił sobie również, że człowiek, który zapytał o Knappa, mówił nie po niemiecku, lecz czystą francuszczyzną.
Argu odwrócił się gwałtownie i usiłował skoczyć do przodu, ale cios pałki powalił go na schody, nie pozbawiając przytomności. Napastnik stojący wyżej źle wycelował i pałka ześlizgnęła się po potylicy.
Argu usiłował podnieść się, lecz otrzymał drugi cios, tym razem w twarz. Stracił przytomność. Napastnicy rozwinęli dywan, umieścili w nim obezwładnionego i zeszli na dół, gdzie przed wejściem do budynku stał duży samochód z napisem przeprowadzki. Tę metodę porywania działaczy OAS stosowano dość często. Gdy pułkownik się ocknął, ujrzał ciemność rozświetloną słabą lampką u sufitu. Był we wnętrzu kontenera na ciężarówce. Musieli jechać bocznymi drogami, gdyż skrzynią rzucało niemiłosiernie. Na twarzy czuł zakrzepłą krew. Miał wrażenie, że napastnicy złamali mu nos.
— Już pan się obudził, pułkowniku?
Argu rozpoznał głos człowieka, który pytał o Knappa.
— Chyba jednak za wcześnie.
Dwaj mężczyźni schwycili go za rękę, a trzeci zrobił zastrzyk. Argu zapadł w kamienny sen. Gdy ocknął się, leżał na schodach paryskiej prefektury, a nad nim pochylali się policjanci. Los Arguda, podobnie jak gwałtowny koniec bankiera Oas Henriego Lafonda, który zginął od kul zamachowców na paryskiej ulicy, przestraszył pozostałych przywódców Oas CNR. Zrozumieli, że nie mają szans w starciu z barbuzami. W popłochu opuścili Francję, szukając schronienia w Hiszpanii, w Niemczech i w Ameryce Południowej. Oas przegrała krwawą walkę o Francję, w której zabiła około 12 tysięcy osób. U-2 zaginął. Start. Minęła 3 nad ranem, gdy Francis Gary Powers zakończył nakładanie kombinezonu. Dociągnął ostatnią sprzączkę i schwycił ciężką skrzynkę z aparaturą klimatyzacyjną. Z wysiłkiem uniósł się z krzesła, wyszedł z pokoju i ruszył w stronę szerokich drzwi hangaru.
Zaczekaj chwilę. W drzwiach bocznego pomieszczenia stanął kapitan, którego nazwiska Powers nie znał.
Weźmiesz to? Podniósł rękę, także Powers
mógł zobaczyć medalion zwisający na łańcuszku. Dobrze wiedział, co to jest. Na pierwszy rzut oka przedmiot wyglądał na srebrną monetę dolarową, przerobioną na bryloczek, który można było doczepić do kluczy albo zawiesić na szyi. Długo trzeba było się przyglądać, aby na obrzeżu medalionu znaleźć rysę. Po wsunięciu w nią paznokcia moneta rozpadała się na dwie połowy, ujawniając szpilkę z ruchomą główką. Wystarczyło wbić ją w ciało i nacisnąć główkę, a z wnętrza wysuwało się zatrute żądło. Nikt nie wiedział, jaką zawiera truciznę, ale chodziły słuchy, że na jej sporządzenie Centralna Agencja Wywiadowcza wydała 3 miliony dolarów. Powers bez słowa wyciągnął rękę i schował breloczek do kieszeni. CIA nie nakazywała swoim pilotom korzystania z zatrutej szpilki, ale zalecała posiadanie tego przedmiotu. Możecie znaleźć się w sytuacji, w której lepiej będzie ukłuć się w rękę, niż przez całe dnie znosić niewyobrażalne tortury, mówił kapitan Tarmen Orio w czasie szkolenia agentów CIA. Powers wierzył mu. Zatrutą szpilkę traktował jako jeden z elementów ekwipunku. Miał przy sobie nóż myśliwski, pistolet z tłumikiem i jedwabną chustę, na której w 14 językach wydrukowano deklarację. Nie mam wobec waszego narodu złych zamiarów. Jeśli udzielicie mi pomocy, to zostaniecie wynagrodzeni. Aby nadruk nie był pustą obietnicą, wyposażono pilota w ogromną sumę 7,5 tysiąca rubli, zwitki franków, funtów i dolarów oraz złote zegarki i pierścionki. Jak humor? Spytał kierowca, który pomógł mu wejść do samochodu, gdyż kombinezon krępował ruchy pilota. W porządku, mruknął Powers. Kłamał. Nie czuł się najlepiej, ale przed lotem nie powinien się skarżyć, gdyż zwierzchnicy mogliby nie pozwolić mu na start. Miał ponadto nadzieję, że złe samopoczucie szybko minie. W oddali dostrzegł sylwetkę samolotu. Kilku techników stojących pod kadłubem montowało coś w otwartych komorach kamer fotograficznych. Powers wspiął się po metalowej drabince i wsunął się do ciasnej kabiny. Zawsze przy takiej okazji odczuwał zadowolenie, że jest jednym z nielicznych, którym powierzono prowadzenie tej maszyny. Nie chodziło o pilotaż, gdyż to nie nastręczało większych trudności lotnikowi z odpowiednim doświadczeniem. Prawdziwą sztuką było samotne spędzenie nad wrogim terytorium 10 godzin w locie, kiedy to ciągle powracała myśl, że w razie awarii nie ma żadnych szans ratunku. Wśród pilotów CIA często mówiło się o kolegach, którzy nagle zniknęli. Nikt nie wiedział, co się z nimi stało. Ale ponieważ ich zaginięcie wiązało się z reguły z lotem nad Chinami lub Związkiem Radzieckim, podejrzewano, że zostali zestrzeleni. Najgłośniejsza była chyba sprawa Jacka Fetta, który 8 kwietnia 1950 roku, pilotując PB-4Y2 Privateer, zaginął nad brzegami Republiki Łotewskiej. 8 dni później brytyjski okręt wyłowił z morza jasnożółtą tratwę ratunkową z numerami samolotu Fetta. Nie było w niej nikogo. Rosjanie przyznali później, że myśliwiec UA-11 zestrzelił samolot, który wtargnął w ich przestrzeń powietrzną. Jednakże twierdzili, że nie wiedzą nic o losie Jacka Fetta i 9 osób załogi. To były jednak stare czasy i PB-4Y2 był piekielnie wolnym samolotem. Nawet B-47 Stratojet, których od 1953 roku powszechnie używano w misjach szpiegowskich, rozwijające prędkość niewiele ponad 1000 km na godzinę, nie mogły uciec przed sowieckimi myśliwcami. Samolot, w którego kabinie siedział Powers, był już inny. Pilot mógł się czuć bezpiecznie. Czarny, 018, odezwij się. Usłyszał w słuchawkach głos kontrolera lotów. 018, zgłaszam gotowość do lotu. Powers przycisnął laryngofon do szyi. Spojrzał w dół. Mechanik założył klamry blokujące pokrywę kamery i klepnął ręką w kadłub. Powers założył hełm, zamknął kabinę i starał się zająć w fotelu jak najwygodniejszą pozycję. Czarny, zezwalam na kołowanie i start. Powodzenia! Ostatnie słowa zabrzmiały w uszach pilota jak pożegnanie. Start nastąpił punktualnie o 5:36. Mały samolot o ogromnych, rozłożystych skrzydłach przetoczył się przez betonowy pas startowy amerykańskiej bazy lotniczej w Peszawarze i wzbił się w powietrze. Był 1 maja 1960 roku. Po godzinie lotu Francis Powers przekazał do bazy sygnał, że przekracza granice Związku Radzieckiego. Zestrzelić samolot. Dochodziła 6 rano, gdy z gabinetu dobiegł dzwonek telefonu. Długi, natarczywy. Nikita Chruszczow podniósł się z łóżka i wsunął stopy w ranne pantofle. — Nie mają cię kiedy budzić. Żona była bardzo niezadowolona. — Przecież dzisiaj święto. Święto pracy. — Nic, nic. Sekretarz generalny machnął ręką, obciągnął piżamę i skierował się do gabinetu. Muszą mieć naprawdę ważną sprawę, skoro dzwonią tak wcześnie. Zamknął za sobą drzwi sypialni, aby nie przeszkadzać żonie, i podszedł do telefonu. Zanim podniósł słuchawkę, przetarł twarz dłonią, jakby chciał spędzić z oczu resztki snu. — Chruszczow, słucham — powiedział do mikrofonu. — Wybaczcie, towarzyszu sekretarzu generalny — usłyszał dobrze sobie znany głos marszałka Rodiona Malinowskiego, ministra obrony. — O, jak wy dzwonicie o tej porze, to znaczy, że wojna wybuchła — przerwał tłumaczenia ministra. — No mówcie, pogoniliśmy imperialistów? — Jeszcze nie, towarzyszu sekretarzu. Malinowski był wyraźnie zbity z tropu. Nie dla starego frontowca, żarty z szefem państwa. Szybko przeszedł do rzeczy. Meldują, że kilkanaście minut temu amerykański samolot naruszył naszą przestrzeń powietrzną. Wleciał od strony Pakistanu. Malinowski zawiesił głos w oczekiwaniu na reakcję sekretarza. Chruszczow spoważniał. Zastanawiał się przez chwilę nad odpowiedzią. Samolot musi zostać zestrzelony, oświadczył dobitnie. Tak jest, sapnął z przejęciem Malinowskim. Chruszczow odłożył słuchawkę i spojrzał na zegarek, zastanawiając się, czy warto wracać do łóżka. Za 2 godziny powinien stać na trybunie na Placu Czerwonym i przyglądać się pierwszomajowej demonstracji. Było wprawdzie jeszcze trochę czasu na odpoczynek, ale informacja ministra obrony wybiła sekretarza ze snu. Dlaczego kazał zestrzelić amerykański samolot? Próba sił. Nikt spoza Kremla, a chodzi o najściślejszy krąg ludzi decydujących o sprawach kraju, nie potrafił powiedzieć dokładnie, kiedy Związek Radziecki dorównał potęgą militarną Stanom Zjednoczonym. Datą przełomową było niewątpliwie dokonanie przez Rosjan 29 sierpnia 1949 roku pierwszej próbnej eksplozji atomowej. Dla administracji amerykańskiej stanowiła ona szok, gdyż nie spodziewano się, żeby Rosjanom udało się wyprodukować tę broń wcześniej niż w połowie lat 50. Wieść o radzieckiej próbie obiegła całe Stany, wywołując trwogę. Ludzie, którzy dotychczas występowali przeciwko przyspieszeniu tempa zbrojeń nuklearnych, musieli zamilknąć, a zwolennicy budowy bomby wodorowej uzyskali ostateczny argument. Rosjanie po skonstruowaniu bomby atomowej przystąpią niezwłocznie do pracy nad bronią wodorową. Było to oczywiste, gdyż bomba H stanowiła jakby naturalną kontynuację swej poprzedniczki. Wyzwolenie gigantycznej ilości energii w drodze syntezy izotopu wodoru może nastąpić w temperaturze około 100 milionów stopni, a taką temperaturę można uzyskać w czasie eksplozji atomowej. Tak więc zapalnikiem inicjującym syntezę izotopów wodoru miała być bomba atomowa. Dwaj naukowcy zatrudnieni w laboratorium jądrowym w Los Alamos, Vannevar Bush i James Conant, obliczyli, że bombę H uda się zbudować w okresie 6-12 miesięcy po skonstruowaniu bomby A. Prezydentowi Harrymu Trumanowi nie pozostało nic innego, jak tylko podpisanie programu nowych zbrojeń. Ostatni dokument w tej sprawie opatrzył autografem 31 stycznia 1950 roku. 31 października 1952 roku Amerykanie przeprowadzili pierwszy eksperyment z urządzeniem termojądrowym Mike. Miało ono kształt sześcianu o wysokości dwupiętrowego domu, co wynikało z konieczności umieszczenia wewnątrz zapalnika atomowego o mocy i rozmiarach znacznie większych niż miała bomba zrzucona na Hiroshimę oraz konstrukcji, której zadaniem było uwięzienie neutronów wodoru wyzwalających się w czasie syntezy. O godzinie 7.14 na małym atolu Inuetok na Pacyfiku pojawiła się ognista kula, której blask rozświetlił wody oceanu w promieniu setek kilometrów. Błyskawicznie uniosła się nad powierzchnię wody, ciągnąc za sobą pył drobin z raf koralowych i pary wodnej, które uformowały się w kształt monstrualnego grzyba. Jego kapelusz miał 5 kilometrów średnicy. Czasza stopniowo stygła i przekształcała się w chmurę, która rozproszyła się na wysokości około 30 kilometrów. W miejscu koralowej wysepki Inuetok powstał lej, który natychmiast wypełniła woda. Miał on blisko 2 kilometry średnicy i 58 metrów głębokości. Takie były efekty eksplozji o mocy 10 megaton. 588 razy większej niż pierwsza próbna eksplozja bomby atomowej dokonana 7 lat wcześniej na pustyni Alamogordo. Wydawałoby się więc, że Amerykanie odzyskali przewagę. Proste wyliczenie wskazywało, że skoro naukowcy z kraju o ogromnym potencjale militarnym i gospodarczym, niedotkniętym w najmniejszym stopniu wojną, potrzebowali 7 lat na skonstruowanie bomby wodorowej, to Związek Radziecki, zrujnowany działaniami wojennymi, będzie potrzebował co najmniej lat kilkunastu. Jeżeli więc Rosjanie przeprowadzili próbny wybuch atomowy w 1949 roku, to powinni skonstruować bombę wodorową nie wcześniej niż w roku 1960. Nic podobnego. Obliczenia Vannevara Busha i Jamesa Conanta, zakładające, że między skonstruowaniem bomby atomowej a wodorowej minie tylko 6-12 miesięcy, pozostały aktualne. System polityczny Związku Radzieckiego oszczędzał uczonym wieloletnich dyskusji i walk w parlamencie o sfinansowanie superbomby. W tym państwie nikt nie liczył się z potrzebami obywateli i nie oceniał, jak bardzo uruchomienie kosztownych prac nad skonstruowaniem nowej broni obniży poziom życia mieszkańców. Istotne było i to, że doskonale zorganizowany wywiad radziecki, którego agenci dotarli do najtajniejszych laboratoriów nuklearnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, uzyskał materiały stanowiące niebagatelną pomoc dla naukowców radzieckich. Dzięki nim nie musieli tracić czasu na rozwiązywanie wielu problemów.